Campus. Campus.
Przemek Krawczyk, inkubator UW u nas w studiu. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Jak zawsze będziemy rozmawiać oczywiście o pieniądzach, o biznesie. Biznesie studenckim, ale też i nie tylko. No ale z czym dzisiaj mamy generalnie do czynienia?
Dzisiaj porozmawiamy sobie o budowaniu doświadczenia klienta, z czymś, co po angielsku nazywa się często customer experience. Czyli to są różne wydarzenia, przygody albo dodatkowe elementy naszej oferty, które pojawiają się gdzieś na tej ścieżce zakupowej i których klient się nie spodziewa. I zacznijmy właśnie od tego, że szczególnie kiedy jesteśmy startupem, ciężko jest nam konkurować ceną, bo firmy, które istnieją już na rynku, zamawiają większe partie towaru, mogą robić coś taniej, więc ciężko jest nam konkurować ceną. Czasami też ciężko jest konkurować jakością, szczególnie na początku, więc bardzo ciekawą techniką właśnie budowania przewagi konkurencyjnej jest posiadanie takiego doświadczenia.
Czekaj, totalnie się zgubiłem, bo to jest takie trochę marketingowe, książkowo bardzo i tak myślę sobie o tym doświadczeniu klienta, które się skupia generalnie na czym?
No właśnie. I tutaj możemy się zastanowić, wyznaczyć sobie trochę ścieżkę zakupową. I dzisiaj ludzie nie polegają już na samych produktach, i kiedy kupują jakieś produkty, to coraz rzadziej się zdarza, że ludzie porównują jakieś parametry techniczne tych ofert, wybierają ten, który na przykład
chyba, że chodzi o komputer.
Tylko polegają na markach. I jeżeli jakaś marka kojarzy nam się z solidnością, to wtedy kupujemy jakiś przedmiot tej marki, nawet czasami nie zastanawiając się, tylko wierząc w to, że kiedy kupujemy na przykład, nie wiem, ketchup jakiejś konkretnej marki i poprzednie razy, kiedy kupowaliśmy ten ketchup, było w porządku, to kupimy go jeszcze raz. I nie będziemy w supermarkecie przeglądać, który ma jaką zawartość pomidorów, gdzie został z czego wyprodukowany, tylko bierzemy po prostu ten ketchup, bo nam smakował.
To tak ja personalnie mogę powiedzieć, że mam dokładnie identycznie z telefonami, że nie patrzę już na względy techniczne, tylko właśnie raczej na markę. Już myślałem sobie, że kurde, komputery to właśnie te parametry techniczne są bardzo istotne, ale właśnie nie. Dlatego, że telefony mają bardzo często porównywalne parametry, wszystkie nawet procesory, procesor użyty ten sam, wszystko to samo, ilość RAMu dokładnie ta sama, a jednak chodzi tu o markę, że wybieram jedną, bo jestem po prostu a do niej przyzwyczajony, b ufam temu, że nie zawiedzie mnie w żaden sposób.
Dokładnie tak. Natomiast to doświadczenie może się pojawić już na etapie budowania, na etapie zakupu, kupowania i wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu i chciałbyś sobie kupić jakiś napój. Jest gorący dzień, tobie się chce pić i masz dwa produkty. Jeden jest na półce, która nie jest chłodzona, więc ten napój w środku jest ciepły, a obok masz lodówkę, w której jest pięknie schłodzony napój i wyobraź sobie,
przepraszam, kojarzy mi się to z wyzwaniem smaku.
No troszkę tak, ale no, który produkt wybierzemy? Wybierzemy ten, który jest w tej lodówce, który będzie schłodzony, który ugasi nasze pragnienie i w tym momencie wybraliśmy właśnie, ponieważ będziemy mieli to doświadczenie. No i zobaczmy, że też jak podchodzimy do lodówki, w której jest Coca-Cola, to też nie kupujemy coli, tylko często na tej lodówce jest napisane weź radość życia ze sobą.
No tak.
Prawda? Więc to jest to doświadczenie, ale pamiętajmy...
Podziel się radością z innymi.
No tak. Tak jest. Ale pamiętajmy, że kiedy jesteśmy startupem, to customer experience, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać, to będą wszystkie miłe, ale jakieś nieprzewidziane wydarzenia, które się mogą pojawić w kontakcie z naszą marką. Dlaczego mówię, że powinny być nieprzewidziane? Jeżeli mamy jakąś ofertę, przedstawimy ją klientowi i on coś od nas kupi, to on będzie oczekiwał dokładnie tego, co zostało przedstawione w tej ofercie. I teraz załóżmy, że kupujemy samochód i dostajemy taki sygnał, że kiedy kupisz nasz samochód, to dostaniesz ten samochód w zestawie z czterema dodatkowymi kołami na przykład. Tutaj są opony letnie, a dostaniesz w zestawie opony zimowe. I wtedy my będziemy oczekiwać, że kupując ten samochód, dostaniemy do niego te cztery opony. I jak je dostaniemy, to jest okej. Jak ich nie dostaniemy, to jesteśmy niezadowoleni. I następnym razem prawdopodobnie poszukamy jakiejś innej marki, bo czujemy się oszukani.
No tak, dlatego, że ktoś nam coś obiecał. Ale wydaje mi się tak, że to trochę taki standard powinien być, że skoro się do czegoś zobowiązujemy, to powinno to zostać wykonane.
A teraz wyobraź sobie, że kupujesz samochód i jesteś przekonany, że dostaniesz ten samochód, natomiast przychodzi sprzedawca i mówi, dobrze, to jest pana samochód, natomiast dostaje pan teraz od nas w zestawie jeszcze cztery dodatkowe opony, niech się panu dobrze jeździ.
A takie podejście trochę.
I ty myślisz sobie, wow, chciałem samochód, a dostałem samochód i jeszcze do niego te opony. oni są niesamowici, nie? I to było coś niespodziewanego, to było to customer experience, to było coś, czego ty się nie spodziewałeś i to sprawia, że twoja satysfakcja w ogóle leci gdzieś,
wystrzeliwuje
totalnie do góry. I jest taka koncepcja w marketingu liczenia NPS, Net Promoter Score, gdzie pyta się klientów po jakimś zakupie na przykład, na ile poleciłbyś ten zakup albo tą usługę swojej rodzinie albo znajomym i masz skalę od 1 do 10. I okazuje się, że ci, którzy wybierają z tej skali między 1 a 6, to są osoby, które będą do naszej marki, do naszych zakupów zniechęcać. Będą mówić, nie kupuj tego. To taka średniawka, nie? Albo wręcz słabe. Jeżeli ktoś wybiera na tej skali 7 albo 8, to jest osoba tak zwana neutralna. Ona nie będzie zniechęcać, nie będzie też polecać. Czyli zapytana powie, no w porządku. Albo w ogóle nic nie powie. Sama z siebie nie będzie w ogóle nas promować. Natomiast jest jeszcze ta górna część skali i to jest to 9 i 10. I to są osoby, które są na tyle zadowolone z naszego produktu, z naszej marki, że będą często same z siebie polecać i mówić, słuchaj, niesamowite to było. W ogóle na maksa polecam, musisz to kupić. I my jako osoby, które mają coś do zaoferowania, powinniśmy celować w ten najwyższy pułap, te 9 i 10, a jak to osiągnąć? Właśnie poprzez takie customer experience, poprzez dodatkowe doświadczenia zakupowe.
To dodam też jeszcze, że faktycznie całkowicie się z tym zgadzam, dlatego że w Hiszpanii jest taki zwyczaj, że tam nie chodzi się na piwo, tylko chodzi się na przekąski. Ja o tym kompletnie nie wiedziałem. Nie miałem o tym zielonego pojęcia i wyszedłem sobie właśnie na kole wieczorem z kolegą. No i piję te kole i nagle dostaję jakieś takie fryteczki, co nie za darmo, całkowicie. No w ogóle nigdy, totalnie się nie spodziewałem. Byłem tak zachwycony tymi fryteczkami, które były niczym, naprawdę. To były fryteczki, potem jeszcze donieśli chyba oliwki do tego wszystkiego. No po prostu byłem w niebo wzięty, że kolejnego dnia musiałem tam wrócić. No stwierdziłem, no nie, no tak mnie poczęstowali, potem usłyszałem, że to wszędzie jest. I wszyscy tak robią, bo taki jest zwyczaj po prostu. Ale właśnie to zaskoczenie mnie tak pozytywnie...
Wróciłeś tam.
Że musiałem tam wrócić i wróciłem kolejnego dnia faktycznie.
Słuchajcie, a jeszcze lepiej, kiedy w ogóle to customer experience zaplanujemy sobie skrzętnie na początku i na przykład ty jako osoba, która pracuje w takiej restauracji, doliczysz tą cenę frytek, podwyższając po prostu cenę tego piwa, nie? I możesz sobie to od razu skalkulować, że jeżeli podwyższę 20 groszy koszt każdego sprzedanego piwa, to dając te frytki w ogóle nie ponoszę tego kosztu, nie jest to dla mnie jakiś duży wydatek.
W sumie klient i tak za to płaci.
Często o tym nie wiedząc, nie? Ale dostaję te frytki i jest zachwycony. I właśnie starajmy się na wielu etapach, czyli w momencie kupowania, korzystania, a potem reklamacji, o czym jeszcze za chwilę będziemy mówić, kreować takie pozytywne doświadczenia. I można tutaj podawać wiele przykładów. Ja też mam w zanadrzu przygotowane kilka takich fajnych case'ów, żeby o nich opowiedzieć, w jaki sposób to doświadczenie kreować, bo jest to coś, co może dać nam niesamowitą przewagę, na przykład wobec naszej konkurencji. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli to doświadczenie zakupowe już raz się pojawi, i osiągnęliśmy nasz cel, czyli klient do nas wraca, to musimy już za każdym razem spełniać tą obietnicę, którą mu złożyliśmy za pierwszym razem. I zauważmy, jak to działa w przypadku sieci pizzerii. Są pizzerie, które mówią, że gorąca pizza w 30 minut. I to jest pewna obietnica, którą marka nam składa.
No jednocześnie wyzwanie.
Jednocześnie bardzo duże wyzwanie. I dopóki ta pizza będzie docierać w 30 minut, to będziemy zadowoleni. Pewnie będziemy zamawiać ją znowu. Natomiast
do momentu, aż nie przekroczymy bariery 30 minut.
Jeżeli ten sprzedawca się spóźni i przywiezie nam ją w godzinę, to co z tego, że to jest na przykład średnia reprezentowana przez wszystkie pizzerie w okolicy? Dowożą w godzinę, ale my obiecaliśmy, że ona będzie w 30 minut. Więc prawdopodobnie duża część klientów następnym razem stwierdzi, oszukali mnie, więc idę do innej pizzerii zamówić pizzę, która będzie, na którą będę czekał godzinę. Natomiast zdradziłem tą obietnicę i tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu, że dostajesz frytki i wyobraź sobie, że pójdziesz do tej knajpy tydzień później i nie dostaniesz tych frytek.
No
nie?
To będzie wtedy każda jak inna knajpa.
Tak, ale wyjdziesz z niej i pomyślisz, no... Tak fajnie było między nami. No i nie ma tych fryteczek, więc chyba się rozstaniemy, nie? Więc pamiętajmy o tym, że musimy zawsze spełniać tą tajemnicę i pewnie za drugim razem zastanowić się, co możemy dać tym, którzy już raz zostali pozytywnie zaskoczeni tymi frytkami i teraz już od tego momentu te frytki to będzie dla nich to, czego my w sumie oczekujemy, więc następnym razem może być to coś innego. Byłem wczoraj w jednej z knajp zjeść sobie ramen i jest to miejsce, które jest dość skromne miejscowo, więc kiedy przyszła większa grupa ludzi, to po prostu przesiedliśmy umówiliśmy się na miejsce obok, żeby zrobić im miejsce dla czwórki, my byliśmy we dwójkę. No i dla mnie to nie był żaden problem. Przesiedliśmy się i na koniec kelner powiedział, że dostajemy zniżkę. Ja się spytałem, ale no, dlaczego? No bo jesteście moimi ludźmi i się przesiedliście po prostu, więc dostajecie teraz tam powiedzmy zniżkę, nie? I ja byłem tym faktem zachwycony i to było właśnie to doświadczenie, bo ja wyszedłem myśląc, ale fajnie, że jeszcze zjadłem sobie
Pomyśleli o mnie
i jeszcze zostałem pochwalony, że jestem miłym człowiekiem i jeszcze dostałem do tego zniżkę.
W ogóle kombo.
Więc no możecie być pewni, że wrócę tam w tamto miejsce, dlatego że to doświadczenie zostało zbudowane. No tak, ale obiecałem, że będą jakieś przykłady.
Case'y, czekamy na nie wszyscy.
Więc podamy dwa i no teraz niech każdy z was, kto skorzystał z paczkomatu, przypomni sobie ten proces i etap tego korzystania. Ja wiem, że może się z tym wiązać wiele kontrowersji, bo święta, moja paczka nie przyszła, nie zdążyłem na święta.
No,
ale
różnie bywa.
Ale zobaczcie, jak jest zbudowany sam proces tego doświadczenia klienta przy okazji paczkomatów. Od samego momentu, kiedy dostajemy od nich powiadomienie, że paczka już czeka, to już jest zbudowana taka grywalizacja, że teraz dla firmy jest to kluczowe, dla paczkomatów, żebyśmy odebrali jak najszybciej, bo wtedy będzie można wsadać tam kolejne paczki. Ale dla nas to jest wyścig z czasem. Teraz dostajesz pierwszego maila, że możesz odebrać tą paczkę, podchodzisz do tego paczkomatu
I chcesz to zrobić jak najszybciej, żeby ten czas pojawił się jak najmniejszy.
Dokładnie,
i potem
tak.
Posty na fejsie, kto najszybciej odebrał paczkę w życiu. I ja mam w 1,5 sekundy na przykład.
Dokładnie. Bang. Tak. I czy kończymy na dziś? To jest super, to jest w ogóle niesamowite, w jaki sposób z jednej strony marka paczkomatów drastycznie obniżyła czas odbioru tych paczek i sam proces odbierania tej paczki z paczkomatu się bardzo mocno zmniejszył.
Zresztą też takie bardzo fajne podejście. Teraz chyba całkiem niedawno wprowadzili, że można odbierać nawet nie będąc, nie dotykając monitora w paczkomacie.
Tak jest, bo jest aplikacja
mobilna. Która w ogóle pozwala zrobić to mega szybko, że nie stoisz nawet w kolejce, co nie?
Tak jest. I to jest trochę mała rewolucja, zbudowanie bardzo pozytywnego doświadczenia i wyobraźcie sobie, że wysyłamy do klientów taki komunikat: zależy nam, żebyście odbierali paczki jak najszybciej, bo wtedy będziemy więcej zarabiać, więc macie w sumie 2 dni, a jak nie odbierzecie, to ona wróci do nas, nie? Klienci byliby mocno zagniewani. I na pewno pojawiłoby się mnóstwo reklamacji i też opinia o marce byłaby po prostu zdruzgotana. Ale jeżeli zrobiliśmy z tego świetną grywalizację, pochwal się swoim wynikiem, ile sekund odebraje dzisiaj paczkę, odbierz ją jak najszybciej, słuchaj, bo twoi znajomi odebrali ją w 12 minut od momentu, kiedy się pojawia w paczkomacie. Więc no tutaj zdecydowanie można obrócić coś, co teoretycznie mogłoby być naszą słabą stroną, obrócić to w ogóle w swoją mocną stronę. Więc zastanówmy się, w jaki sposób my możemy jakieś elementy grywalizacji wdrożyć w działanie naszego startupu, naszej firmy, więc no, to jest przykład numer jeden.
Ta rywalizacja w ogóle praktycznie w każdej dziedzinie życia, która zakłada współgranie z ludźmi, bardzo poprawia no, generalnie wszystko, choćby wykłady na przykład. Na wykładach akademickich również jest tak samo. Jeśli wykładowca stosuje techniki rywalizacyjne, to od razu ma audytorium no, praktycznie zaangażowane w 100%.
Jeżeli chodzi o rywalizację, to chyba musimy o tym zrobić oddzielny
odcinek. Temat, naprawdę.
Bardzo, bardzo polecam dla tych niecierpliwych, żeby poczytali sobie to, co Paweł Tkaczyk ma do powiedzenia na temat grywalizacji. To jest niesamowite, że zobaczmy, jak dzisiaj dzieci niechętnie się uczą i chodzą do szkoły, ale jak chętnie grają na komputerze i mogłyby spędzać przed nim cały dzień. Więc dlaczego dzisiaj w edukacji, w szkole nie ma elementów grywalizacji, które by sprawiły, że dzieci chciałyby się uczyć, nie?
Trochę są, prawda? System oceniania jest takim nieco...
A, to jest bardzo źle stworzone.
To jest źle stworzone. To jest bardziej rywalizacja, która jest czasem niezdrowa.
Tak jest, no ale zobaczmy, jest ciekawy bardzo przykład to, co zrobiło BMW w Niemczech testowo. Zrobiło tak, że jeżeli przejeżdżaliśmy jakąś trasę, na przykład powiedzmy z Warszawy do Katowic, to na naszym ekranie wyświetlało się, że twój teść pokonał dzisiaj tą trasę w 3 godziny 40 minut.
Nie wiedziałem, nie słyszałem tego.
Ale utrzymał spalanie na poziomie 8,8 litra na 100 kilometrów. Czego pokonasz dzisiaj? I w tym momencie ten gość, który dostał takie powiadomienie, oczywiście, że chciał się dostać jak najszybciej z Warszawy do Katowic, ale na czym mu zależało? Żeby to spalanie było mniej niż 8,8, nie? Więc dojechał na miejsce, patrzy 8 litrów. Jest w ogóle... Co się
teraz on dostanie powiadomienie.
I też dostał następnego dnia powiadomienie, tak, że przejechałeś, że przejechał to bardziej ekonomicznie, natomiast też w pewnym momencie to się zaczęło psuć, bo na przykład ludzie dostawali powiadomienia, że twoja babcia przejechała tą trasę spalając 4 litry paliwa, a ona jechała 60 na godzinę. No więc w tym momencie musimy uważać, żeby nie ustawiać takich limitów, czy takich challenge'y, które są niemożliwe do zrobienia, bo to wtedy zniechęca. Jeżeli jest jakiś cel, który jest dla mnie nieosiągalny, to muszę uważać, bo to się nie wydarzy. Więc przechodzimy do drugiego case'u, do przykładu Lego. Mhm. I nie wiem, czy wiecie, być może ci, którzy z was korzystają z Lego i układają Lego, o tym wiedzą, że jeżeli jakieś Lego nam się zgubi i brakuje nam w zestawie jakiejś części do zbudowania tego Lego, to możemy do Lego napisać i oni za każdym razem przysyłają nam z magazynu za darmo brakującą część, brakujący element.
Mhm. Pierwszy słyszę, tyle dzieciństwa mojego po prostu zniszczone przez zgubione elementy od Lego. No nie, no ja mogłem zawsze zadzwonić.
I właśnie dlatego Lego o tym nie mówi. Znaczy gdzieś między wierszami to się w ich przekazie pojawia, ale to nie jest ich pierwszy komunikat, kup Lego, a jak zgubisz, to ci je zwrócimy. No dlatego, że oni chcą kreować doświadczenie. I jeżeli komuś się zdarzy to Lego zgubić i na przykład przyjdzie do nas zapłakana córka i powie, tato, do tej mojej karocy z Lego brakuje jednego koła. I ona naprawdę to przeżywa, to wtedy tata, może się tak zdarzyć, że na Messengerze, albo mailowo, albo dzwoniąc, jeżeli jest się w innym kraju, mówi, no drogie Lego, moje dziecko zgubiło to koło, nie? Nie martw się, podaj nam swój adres, za 3 dni będziesz miał to koło w domu. I my jako klienci tej marki jesteśmy zachwyceni.
Absolutnie nieprawdopodobne, naprawdę. Jestem w głębokim szoku teraz.
Uratowaliśmy dzieciństwo, radość życia naszej córki, więc tutaj przechodzimy do pewnie ostatniego tematu, o którym warto dzisiaj powiedzieć, że doświadczenie klienta można kreować też na etapie jakiejś reklamacji. W momencie, kiedy klientowi coś się nie spodobało, albo coś się popsuło w naszym produkcie, no to wtedy następuje etap reklamacji. Chcemy to zwrócić, wymienić, no i w pewnym sensie marka nas zawiodła. Nie? Kupiliśmy na przykład skarpety, które po 2 noszeniach się przetarły. No i teraz ja jako klient jestem niezadowolony, no bo te skarpety się popsuły, ja zapłaciłem za nie pewnie niemałą sumę pieniędzy. Oczekiwałem tego, że ten produkt spełni moje oczekiwania, nie spełnił, więc robię reklamację. I w tym momencie to jest ostatnia szansa, żeby za pomocą doświadczenia zmienić optykę patrzenia na tę markę z marki, która zawiodła, na taką, która znowu buduje swój pozytywny wizerunek. W jaki sposób można to zrobić? Można to zrobić na przykład w ten sposób, że nie martw się, zwrócimy ci pieniądze za twoje skarpety albo wymienimy je na nowe, ale przy okazji dostajesz od nas parę skarpet, która jest z limitowanej edycji, nie jest dostępna w ogóle w sprzedaży, jest w twoim rozmiarze, przepraszamy się, że tak się wydarzyło, mamy nadzieję, że tym razem wszystko będzie już w porządku. I ja dostaję tą parę skarpet, której się nie spodziewałem, myślę sobie, wow, ale oni są super.
Współpracuję, podejdę do tej reklamacji od jeszcze innej strony, bo współpracuję z taką firmą, która przyjmuje czasem bardzo duże reklamacje. To są reklamacje rzędu dziesiątek tysięcy i po prostu wymagają każda oddzielnego rozpatrzenia. To jest trudne, ale okazało się, że po przeliczeniu wszystkich kosztów takiego prowadzenia takiej jednej reklamacji, czasu ludzi, tego co się tam dzieje, okazało się, że bardziej się opłaca po prostu od razu je z góry je akceptować i wysyłać nowe towary. Dlatego, że i tak ponosimy tak duże koszty z tego tytułu, że no, nie opłaca się po prostu prowadzić reklamacji. Od razu zmienia się podejście też klienta. Dlaczego? Dlatego, że on od razu, bez żadnego tłumaczenia, bez żadnych dodatkowych zdjęć, dostaje coś nowego. Nawet jeśli on wie, że kurczę, no ściemniałem tutaj, no.
Tak, jeżeli idziemy do restauracji i na przykład mamy kolację, podczas której nam się nie podoba obsługa kelnerska, przyniesie nam nie to, co my zamówiliśmy w ogóle, albo to jest jedzenie, które jest zimne. No i wtedy przychodzimy do menedżera tej restauracji z reklamacją, że to nam się właśnie nie podobało. I co może zrobić taka restauracja? Może powiedzieć, bardzo nam przykro. A może powiedzieć, dobrze, proszę się nie martwić, w takim razie tutaj dajemy państwu voucher zniżkowy, który ma wartość taki jak kolacja, którą dzisiaj zjedliście. I najmocniej przepraszamy, zapraszamy do was ponownie, mamy nadzieję, że to w jakiś sposób wam to wynagrodzi.
Albo jeszcze jedna rzecz, w każdej sieciówce, jak wypadnie nam taca z jedzeniem, dostaniemy cały zestaw identyczny.
Dokładnie.
Mimo, że to nasza wina, co nie?
I rozmawiałem właśnie z koleżanką, która na co dzień pracuje na Customer Experience i doświadczyła właśnie takich sytuacji. Ona mówi, że to była 100, dostałam voucher na 100 zł, ale ja wychodząc z tej restauracji, czując się taka doceniona i w ogóle właśnie zrehabilitowana, od dzisiaj przedstawiam od tego czasu przedstawiam tą historię, już mijają pewnie 2 lata i ile ja osób przekonałem, żeby poszło do tamtej restauracji, to one zostawiły już tam tysiące złotych. Więc jakby ten wkład inwestycyjny na początku tej restauracji,
ten voucher, który był 100 złotych zaledwie, prawda?
Zwrócił się już naprawdę kilkadziesiąt pewnie razy, więc nie bójmy się ponosić takich kosztów, dlatego że znowu możemy się zrehabilitować, stworzyć to pozytywne doświadczenie i wskoczyć znowu na te NPS-owe dziewiątki i dziesiątki, które sprawią, że ludzie będą zachwyceni i będą nas polecać.
Kropka.
Tak jest.
Dzięki wielkie, Przemku. Na pewno jeszcze się spotkamy. Tym razem myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć, że możecie nas słuchać na Spotify'u, bo już wszystko wpadło.
Tak
już
jest.
Teraz nie ma odwrotu.
No dzisiaj jest audycja numer 9, więc tak. Pierwsze 9 naszych spotkań i naszych audycji możecie już odsłuchać ich na Spotify'u. Serdecznie was zapraszamy i każde następne na bieżąco będziemy już umieszczać między innymi tam.
Dokładnie tak. Przemek Krawczyk, jeszcze raz Inkubator UW, przedsiębiorca. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki, dobrego dnia.
Radio Campus. Same sztosy.